Witam Państwa, Lech Pilarski. Zbliża się głosowanie w parlamencie nad Krajowym Planem Odbudowy. Czy może dojść do nieuchwalenia tego programu? Czy będzie to sprawdzian dla koalicji rządowej i opozycji? Zajmiemy się także w programie sytuacją za naszą wschodnią granicą. Władze Białorusi wzięły teraz na cel polską mniejszość, ale także nasz kraj. Czym się to może skończyć? Ponadto o szczepieniach. Mają przyspieszyć, ale na drodze do osiągnięcia odporności zbiorowej może stanąć spora liczba Polaków, którzy nie chcą się szczepić. Czy zatem będzie obowiązkowe zaszczepianie? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami na łączu internetowym poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A na łączu telefonicznym Krzysztof Truskolaski z Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Pytanie do pana posła Dariusza Piątkowskiego. Już mniej więcej wiadomo, kiedy w parlamencie będą głosowania nad Krajowym Planem Odbudowy?
Do końca kwietnia mamy czas, aby przedstawić ostateczny kształt Krajowego Planu Odbudowy do Komisji Europejskiej. I dopóki ostatecznego kształtu tego planu nie będzie, to trudno o nim dyskutować w parlamencie. Przechodził on przez ostatnie tygodnie konsultacje społeczne. Każdy mógł zgłosić do niego swoje uwagi, propozycje. Wcześniej te propozycje, które znalazły się w pierwotnej wersji Krajowego Planu Odbudowy, konsultowane były także z organizacjami społecznymi, z przedsiębiorcami, także z marszałkami regionów, samorządami. I to one wstępnie zgłaszały propozycje działań w ramach planu odbudowy, chociaż były tam także pewne ograniczenia narzucane przez samą Komisję Europejską, która decydowała, że 30-kilka% ma być przeznaczone na tak zwaną zieloną energię, około 20% na cyfryzację państwa. No i trzeba pamiętać, że to jest plan, który ma generalnie pomóc wyjść gospodarce, państwom z tych kłopotów, które wiążą się z okresem popandemicznym, a więc nie wszystkie rodzaje działań będą mogły być tam zapisane.
Ale już trwają przeciąganki związane z tym, kto poprze Krajowy Plan Odbudowy, nawet jeśli nie został on jeszcze zapięty do końca, a kto nie poprze. W koalicji rządowej również tarcia są w tej sprawie.
To prawda, jest różnica zdań. Jest taka w każdym istotnym punkcie dotyczącym naszego życia społecznego, gospodarczego. Każda z partii politycznych ma prawo do tego, aby wygłaszać swoje opinie.
Solidarna Polska powiedziała, że nie poprze.
Tak, słyszeliśmy takie opinie. Trzeba brać pod uwagę warunki, w jakich pan premier Mateusz Morawiecki negocjował ten Krajowy Plan Odbudowy, jak i w ogóle całą perspektywę unijną. Łącznie w całej perspektywie unijnej mamy szansę na 770 miliardów złotych. Krajowy Plan Odbudowy to ponad 100 miliardów złotych w formie zwrotnych dotacji i nieco więcej w formie ewentualnych pożyczek. Wiem, że są kontrowersje, będziemy jeszcze na ten temat rozmawiali. Wydaje się bardziej oczywiste, że tego typu uwagi, animozje powinny odbywać się jednak w ramach koalicji, a nie na forum publicznym. Stąd pytanie, po co pan Ziobro i politycy Solidarnej Polski w taki sposób to robią. Być może robią coś w rodzaju prekampanii wyborczej do ewentualnego samodzielnego startu za kilka lat, a może tylko po prostu próbują zbudować swoją siłę wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, ale powinno odbywać się to raczej na dyskusjach podczas posiedzeń rządu czy na spotkaniach koalicji. Na zewnątrz powinniśmy wychodzić z jednolitym stanowiskiem wspólnie uzgodnionym. Mam nadzieję, że taka sytuacja ostatecznie będzie miała miejsce.
Bo pan nie wyobraża sobie, że parlament nie uchwali KPO.
Wydaje mi się, że program jest na tyle dobry dla Polski, da szansę na to, abyśmy dalej skutecznie mogli budować pozycję Polski na arenie międzynarodowej. W ciągu ostatnich kilku lat poważnie wzmocniliśmy nasze państwo, pozycję gospodarczą na arenie międzynarodowej. Odrabiamy zaległości wobec wysoko rozwiniętych państw zachodnich i co prawda daleko nam jeszcze do ich poziomu życia, poziomu rozwoju gospodarczego, ale ten dystans potrafimy zmniejszyć i Krajowy Plan odbudowy może być jednym z ważnych elementów, które pozwolą na dalszy rozwój naszej gospodarki, więc wydaje się, że większość polityków powinna podobnie na sprawę patrzeć i przytłaczająca większość parlamentu powinna zagłosować za Krajowym Planem Odbudowy.
Czy Koalicja Obywatelska poprze Krajowy Plan Odbudowy, czy może się tak wydarzyć, że powiecie nie?
Panie redaktorze, oczywiście Europejski Fundusz Odbudowy, który przysługuje Polsce, no jest bardzo ważnym wsparciem dla naszego kraju po kryzysie, po pandemii koronawirusa. I tutaj nie ulega wątpliwości, że my te pieniądze musimy z Unii Europejskiej pozyskać. Ale aby je pozyskać, no musimy ten jak najlepszy Krajowy Plan Odbudowy opracować. I tutaj my wraz z PSL-em, Koalicją Polską, zgłosiliśmy szereg uwag do Krajowego Planu Odbudowy, między innymi to, aby to samorządy były również odpowiedzialne za wydatkowanie tych pieniędzy. I szanowny panie redaktorze, zrobiliśmy również konsultacje społeczne, wysłuchanie publiczne w ramach tego Krajowego Planu Odbudowy, ale niestety no, nikt z rządzących się nie pojawił na tym wysłuchaniu publicznym. Był marszałek Senatu, była Lewica, Polska 2050, byliśmy organizatorami wraz z PSL-em, ale z PiS-u nikt się nie popodygował. No mam nadzieję, panie redaktorze, że jednak te nasze postulaty, które zostały podpisane przez wszystkie opozycyjne partie polityczne, zostaną po prostu wysłuchane i zostaną do tego Krajowego Planu Odbudowy wdrożone. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście my jesteśmy w stanie poprzeć jak najszybciej ten plan, aby pieniądze, które płyną z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy mogły jak najszybciej do Polski.
No, ale pytanie zasadnicze jest takie, a co będzie, jeśli wasze postulaty nie zostaną uwzględnione?
Panie redaktorze, po pierwsze...
Powiecie nie?
Nie no, panie redaktorze, trzeba rozmawiać. My jesteśmy opozycją, chcemy, aby te środki były jak najlepiej wydatkowane. One nie mogą być wydatkowane na dzieła ojca Torunia, nie mogą być wydatkowane na teatr koleżanki posłanki, czy męża koleżanki posłanki, czy kogokolwiek, tylko pieniądze powinny trafić do najbardziej potrzebujących, do przedsiębiorców, również do samorządów, do tych wszystkich, którzy właśnie zostali tym koronakryzysem jak najbardziej poszkodowani. I my chcemy zrobić taki mechanizm, aby wydawanie tych pieniędzy, przydzielanie tych pieniędzy, dysponowanie tych pieniędzy było jak najbardziej przejrzyste. I wydaje mi się, panie redaktorze, że każda zdroworozsądkowa formacja rządząca na te postulaty powinna przystać. Zobaczymy. Liczymy na to, że PiS będzie chciał zrealizować nasze postulaty, no bo chciałbym przypomnieć, że większości nie ma. Jeżeli Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry nie poprze tego w Sejmie, no to już będzie PiS miał problem. Wiemy również, że ani Konfederacja, która no również jest w opozycji, ale ona akurat z nami nie rozmawiała o tym, nie poprze tego projektu, więc PiS po prostu będzie mieć problem z większością. Dlatego uważam, że należy usiąść do stołu, należy rozmawiać, należy wprowadzać takie procedury, aby te pieniądze były przejrzyście wydawane i aby te pieniądze były również rozdysponowane przez samorządy.
Panie Powsile, powtórzę pytanie. Co będzie, gdy wasze propozycje nie zostaną uwzględnione, bo należy ewentualnie poprzeć Krajowy Plan Odbudowy, bo jeśli się nie uda przepchnąć przez polski parlament, to będzie porażka w całej Europie. A zatem poprzecie mimo nieuwzględnienia waszych uwag, czy też nie?
Panie redaktorze, jeżeli to będzie na agendzie sejmowej, wtedy będziemy podejmować tą decyzję. No na razie tej decyzji nie musimy dzisiaj podejmować poprzez Radio Białystok, więc mam nadzieję, że do tego czasu, jak już przyjdzie do głosowania, ostatecznego głosowania w Sejmie, będziemy mogli poprzeć ten projekt wraz z poprawkami, które zostały przed nas zgłoszone. I na to, panie redaktorze, liczymy. Jeżeli te poprawki nie zostaną uwzględnione, wtedy oczywiście będziemy podejmowali na bieżąco decyzję. Teraz nie widzimy możliwości poparcia w tym kształcie Krajowego Planu Odbudowy, ale liczymy na to, że Prawo i Sprawiedliwość jednak te postulaty, które zgłaszamy wraz z PSL-em i innymi partiami opozycyjnymi, poprze. Wtedy będzie łatwa decyzja, ale też chciałbym, panie redaktorze, przypomnieć, że to nie Koalicja Obywatelska, nie Koalicja Polska, tylko PiS rządzi w kraju. I to PiS ma rząd większościowy. I to oni powinni tak naprawdę swoimi głosami przegłosować, co im się podoba. Jeżeli mają problem z większością, no to wtedy muszą rozmawiać i muszą
Rozumiem.
Te postulaty opozycji szanować. I mam nadzieję, że tak się stanie i te postulaty zostaną uszanowane i zostaną wpisane do Krajowego Planu Odbudowy i że będziemy mogli wspólnie z samorządami współdecydować nad to, te środki zostaną wydatkowane.
Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Powtórzę pytanie. Co będzie, jeśli wasze postulaty nie zostaną uwzględnione? Czy powiecie nie Krajowemu Planowi Odbudowy?
Prawo i Sprawiedliwość doskonale zna nasze postulaty, bo zgłosiliśmy je jako Koalicja Polska, jako Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo wcześnie. Nie spada ta informacja i nie zaskakuje tutaj Prawa i Sprawiedliwości. Rząd, jeżeli chce poparcia naszych głosów, no to tutaj powiedzieliśmy, przecież my nie walczymy.
To co musi uwzględnić, proszę przypomnieć.
Nie tylko mówimy o tym, żeby projekty, nie to, co powiedział pan minister, że one były zgłaszane przez samorządy, tylko ten głos samorządów powinien być uwzględniony, bo to ma być Krajowy Plan Odbudowy, a nie Krajowy Plan Odbudowy poparcia dla PiS-u. I dostają tylko samorządy, tak jak było w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych, że tylko dostali samorządowcy związani z Prawem i Sprawiedliwością.
Bądźmy ci, szczerzy, nie... panie pośle, jak się przyglądam wykorzystywaniu funduszy unijnych, to z reguły są one wykorzystywane w ten sposób, że służą odbudowie poparcia dla danej partii albo utrzymania.
No niestety, ale tego nie obserwowaliśmy wcześniej, kiedy
no
rządziła
nie,
koalicja.
Pana.
Na pewno nie znam. Znam doskonale te projekty, które były składane.
Mnóstwo przykładów możemy tutaj je przytaczać.
Proszę zobaczyć gmina Czyżew, która jest bardzo ewidentnie kojarzona z Prawem i Sprawiedliwością. Proszę spojrzeć na podlaskie gminy, które niezależnie od tego, kto tam sprawował władzę. Chodzi o to, że to społeczności lokalne mają korzystać z tych funduszy, a nie samorządowcy poszczególni.
Powtórzę pytanie, panie pośle. Co będzie, jeśli wasze postulaty nie zostaną uwzględnione? Czy opozycja albo Koalicja Polska szykuje się na powiedzenie nie Krajowemu Planowi Odbudowy?
Oprócz tego współudziału samorządów jeszcze zgłosiliśmy dwa postulaty. Jeden to kwota wolna od podatku 30 tysięcy i dodatkowo nie 1%, a 10% pieniędzy przeznaczonych na rolnictwo, bo niestety, ale tych pieniędzy brakuje. I tutaj jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się na taki ruch, że nie uzna naszych postulatów, no to niestety, ale będziemy tu decyzję podejmować oczywiście w momencie, kiedy będzie ostateczne głosowanie. Zobaczymy, czy w jakikolwiek sposób rząd Zjednoczonej
To ja może inaczej zapytam, panie pośle. Czy wyobraża pan sobie taką sytuację, że mówicie nie Krajowemu Planowi Odbudowy?
Ale w wielu kwestiach rządzący nas nie pytają o zdanie, bo uważają, że skoro mają większość, to mogą sobie bez nas poradzić.
No ale mamy taką sytuację polityczną, jaką mamy. Większości może nie być. Czy wyobrażacie sobie sytuację, kiedy mówicie nie?
Jeżeli zgłaszamy poprawki i one nie przechodzą tylko dlatego, że właśnie rząd ma większość i nie musi nikogo słuchać, tak samo niech rząd dzisiaj poradzi sobie z tym tematem, bo to...
No a jak sobie nie poradzi, to co położycie...
Bierze odpowiedzialność.
No ja rozumiem, a no jak to... sobie nie poradzi, to co? Kładziecie cały plan odbudowy i nie weźmiemy tych prawie 58 miliardów euro?
Ale naprawdę te postawione przez nas warunki, one są w całości do spełnienia przez rządzących i tu nie ma problemu, bo to będzie tylko i wyłącznie służyć rozwojowi Polski. Tutaj taki słyszeliśmy często zarzut, że przed rządami Zjednoczonej Prawicy był rozwój Polski poprzez tak zwany rozwój polaryzacyjno-dyfuzyjny. Dzisiaj też widzimy, że równomiernego rozwoju Polski nie ma, bo rząd PiS-u Zjednoczonej Prawicy właśnie tak polaryzacyjnie, dyfuzyjno działa, że tam, gdzie jest ich samorządowiec, ich polityk, tam pieniądze się należą, a nie patrzy w ogóle, że ci ludzie, którzy czekają na inwestycje, na przyspieszenie.
Rozumiem. Na razie nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, czy w planach opozycji jest położenie Krajowego Planu Odbudowy, czyli zagłosowanie nie.
Przynajmniej któryś z warunków, czy też część tych postulatów będzie spełniona, to będzie widać, że PiS chce dialogu, chce rozmowy i chce naszego poparcia. Jeśli wszystkie zostaną w całości odrzucone, na pewno będziemy mieli duży problem, żeby poprzeć w takim kształcie.
To pytanie teraz do pana ministra Dariusza Piątkowskiego. Takie zachowania opozycji, nie sądzi pan, że utrudnia wam zdyscyplinowanie Solidarnej Polski w Zjednoczonej Prawicy?
To, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy, zupełnie powinno abstrahować od tego, co jest dobre dla Polski. I stąd dzisiaj mówienie o tym, że poprzemy Krajowy Plan Odbudowy, który i europejski, bo tu pan redaktor słusznie zaznaczył, że aby ten plan wszedł w życie, on musi być ratyfikowany przez wszystkie państwa unijne. Więc ewentualny brak akceptacji dla tego planu ze strony polskiego parlamentu znaczy, że nie tylko Polska, ale także Unia Europejska nie będzie mogła z tych środków skorzystać. Jak rozumiem, panowie reprezentujący partię opozycyjnej, że tak powiem, bardziej skłaniają się ku stanowisku pana Ziobry, który widzi zagrożenia w przyjmowaniu tego planu i to jest główny powód, dla którego twierdzi, że politycy z jego ugrupowania nie będą głosowali za takim projektem. Do głosowania mamy jeszcze trochę czasu. Te konsultacje, które niedawno się skończyły, przyniosły trochę postulatów także ze strony samorządów, o których obaj panowie tutaj mówili. Część z nich została już przyjęta jako autopoprawki do planu odbudowy, który będziemy przedstawiali w Komisji Europejskiej. Między innymi chodzi o włączenie do beneficjentów tego programu także dużych miast, chociażby w zakresie zeroemisyjnego transportu. To jest spora zmiana. Tu może być z kolei niechęć ze strony mniejszych samorządów, które obawiają się, że duże samorządy zawierają po prostu gro środków. I trzeba pamiętać, że Krajowy Plan Odbudowy w tej części dotacyjnej, przypomnę jeszcze raz, to jest 20 kilka miliardów euro, nieco ponad 100 miliardów złotych i on wszystkich problemów nie załatwi, a Unia Europejska narzuciła nam pewne rozwiązania. Choćby zielona, inteligentna mobilność to 30 kilka procent, dostępność ochrony zdrowia, także spore pieniądze, prawie 20 miliardów złotych. No trudno przecież tego typu postulatów nie poprzeć, czy tworzenie tego zeroemisyjnego transportu dbającego o środowisko i czyste powietrze. Stąd mam wrażenie, że czasami politycy opozycji próbują wykorzystać tę sytuację do tego, aby stawiać się żądania niezbyt realistyczne. Natomiast przede wszystkim polityk przy ostatecznym głosowaniu, odrzucając tę cały PR tak zwany, całą politykę, powinien zastanowić się, czy podejmując decyzję działa dla dobra swoich obywateli i dobra swojego państwa i przyjęcie tego planu odbudowy z naszego punktu widzenia jest dobry dla Polski i Polaków i zachęcamy do tego, aby głosować. Ci, którzy będą głosowali przeciwko, mogą mieć ewentualnie na sumieniu odrzucenie tego projektu dla całej Unii Europejskiej.
Czy w Zjednoczonej Prawicy i w ogóle w PiS-ie jest taka rozważana możliwość, że jeśli Solidarna Polska nie poprze KPO, to dojdzie do wcześniejszych wyborów?
O tym wspominał pan prezes Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów, mówiąc o tym wyraźnie, że w sytuacji, gdyby ten plan odbudowy nie został zaakceptowany przez polski parlament, w tym także z powodu głosów przeciwnych z części naszego ugrupowania, naszej koalicji, wówczas trzeba rozważyć dalsze funkcjonowanie koalicji w obecnym kształcie. To mogłoby zaowocować ewentualnie przyspieszonymi wyborami. Natomiast wydaje mi się, że ostatecznie Krajowy Plan Odbudowy ze względu na jego ewidentne zalety dla naszego państwa zostanie przyjęty przez parlament.
Głosami opozycji. Pytanie do pana Krzysztofa.
Nie tylko, bo wyraźnie przecież Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, a to jest najsilniejszy klub parlamentarny, że będzie głosował za. Także jeżeli inne partie będą chciały się przyłączyć, to cieszymy się, że przynajmniej częściowo potrafimy wspólnie patrzeć
na przyszłość.
Dbać o dobro naszego państwa.
Pytanie do pana Krzysztofa Truskolaskiego. Gdyby większość, obecna większość parlamentarna nie poparła Krajowego Planu Odbudowy, bo jedna z części koalicji powiedziałaby nie, czy nie uważa pan, że powinny się odbyć wcześniejsze wybory, bo to oznaczałoby no jednak porażkę?
Panie redaktorze, oczywiście uważam, że ta zjednoczona prawica, która już nie jest taka zjednoczona, się po prostu powoli sypie i my jako opozycja jesteśmy oczywiście za tym, żeby wybory do polskiego parlamentu przeprowadzić jak najszybciej, nawet i na jesień 2021 roku. My jesteśmy oczywiście na to przygotowani, jesteśmy na to otwarci i mamy nadzieję,
nawet na wariant korespondencyjny.
Panie redaktorze, wydaje mi się, że już w październiku wariantu korespondencyjnego nie będzie. A pan premier zapowiada, że do końca sierpnia wszyscy, którzy będą chcieli, będą mogli się zaszczepić, więc wydaje mi się, że już do października tą odporność populacyjną będziemy mieli i te wybory, jeżeli by się oczywiście odbyły, będą dużo, ale to dużo bezpieczniejsze niż ostatnie wybory prezydenckie. Więc panie redaktorze, ja jak najbardziej mogę potwierdzić, że jeżeli ten rząd Zjednoczonej Prawicy pokłóci się już ostatecznie, to my jako Platforma Obywatelska, jako Koalicja Obywatelska jesteśmy gotowi do tego, aby wybory w Polsce odbyły się jak najszybciej. I oczywiście jesteśmy również gotowi do tego, że jeżeli te wybory jako partie opozycyjne wygramy, aby wreszcie zacząć rządy dobre dla Polski, a nie rządy tylko dobre dla PiS-u.
Rozumiem.
Niestety te rządy nie są dobre dla wszystkich Polaków.
Stefan Krajewski. Pana opinia w tej sprawie.
No tutaj oczywiście widać coraz więcej tych pęknięć w Zjednoczonej Prawicy. Wcale taka zjednoczona już nie jest. Wiadomo, że to, czym zostali połączeni, czyli te wszystkie rady nadzorcze, te zmiany wprowadzane, żeby wszyscy mogli bez takich uprawnień
jak wcześniej zasiadać. Panie pośle, bo za chwilę trzeba by było zrobić pokaz również zastrzeżeń do rządów, w których uczestniczyło Polskie Stronnictwo Ludowe. Tam
I
też było mnóstwo
ja
podejrzeń o synekury i tego typu rzeczy.
Jestem oczywiście za tym, bo taki atak był prowadzony przez wiele lat, a teraz porównując, wtedy zasiadali w wielu radach, w wielu instytucjach osoby, które miały uprawnienia, które miały kursy państwowe, zostały wycofane kursy państwowe, niekoniecznie same kursy, a już wystarczyło zrobić MBA, czyli menedżerskie studia podyplomowe i można zasiadać w radach nadzorczych. Widzimy, że po kilka rad jest przypisanych do całych rodzin polityków Zjednoczonej Prawicy i to o tym trzeba głośno mówić, bo często mówiło się o nepotyzmie PSL-u, gdzie my odpowiadaliśmy za jakieś tam częściowo tylko w rządzie. Za rolnictwo i tutaj szukano Bóg wie czego. Dzisiaj naprawdę wygląda to dużo, dużo gorzej i to na
Rozumiem.
Każdym kroku.
Powróćmy do pytania o wcześniejsze wybory. Czy Koalicja Polska jest przygotowana na ten wariant?
Oczywiście opozycja zawsze musi być przygotowana do wcześniejszych wyborów, do ewentualnego przejęcia władzy. Osobiście uważam, że to nie jest potrzebne na dzień dzisiejszy, bo jest wiele ważniejszych wydatków niż przedterminowe wybory. Jest dzisiaj wszyscy powinni się skupić na tym, żeby jak najszybciej Polaków przeszczepić, żeby doprowadzić do tego, żebyśmy o pandemii mówili w czasie przeszłym.
Wprowadza pan temat szczepionek, pozwolę sobie zmienić tok naszej rozmowy. Pytanie o to, czy trzeba będzie wprowadzić obowiązkowe szczepienia, no bo niektóre sondaże wskazują, że 20, a nawet i więcej procent Polaków nie chce się szczepić.
Wydawało się, że może trochę to inaczej będzie wyglądać, bo jednak mamy coraz więcej informacji o osobach, które się zaszczepiły i jakiś tam powikłań nie ma. No wiadomo, tam jest odpowiedni odsetek osób, które mogą mimo zaszczepienia przejść chorobę, czy też przy tym szczepieniu może dojść do powikłań.
Per aspera ad AstraZeneca, można by tak to skomentować.
Tak jest, natomiast no tutaj wydawało się, że będzie jednak większe zrozumienie i tutaj duża rola jest, myślę, że wszystkich i polityków, i osób, które w tej sferze
Pytanie
publicznej funkcjonują.
Pytanie do pana. Biorąc to nastawienie naszych rodaków, czy Koalicja Polska PSL poparłoby wniosek, że trzeba będzie wprowadzić obowiązkowe szczepienia, gdyby takowy się pojawił, żeby osiągnąć określony pułap tej odporności zbiorowej?
No w tej chwili nie mogę odpowiedzieć za wszystkich. Jutro mamy klub, zbiera się klub Koalicji Polskiej, więc myślę, że ten temat będzie poruszony, będziemy o tym rozmawiać. No może bardziej
Pana
zachęcać,
opinia.
Namawiać niż nakazywać, bo te nakazy nie do końca zawsze zdają egzamin. W pierwszej kolejności no bym próbował jednak, żeby zachęcić wszystkich do tego, żeby się zaszczepili, chociaż wiemy nie tylko na przykładzie tutaj COVID-u, ale też innych szczepień, że tych antyszczepionkowców mamy sporo w kraju, no i oni też do głosu w tym momencie dochodzą, próbują przekonywać. No ja osobiście uczestniczyłem i uczestniczę w zbyt wielu uroczystościach pogrzebowych niestety osób, które funkcjonowały i w wieku 60-50 paru lat odchodzą no niestety na skutek pandemii czy też no, chorób towarzyszących, ale gdyby nie było COVID-a, to pewnie dalej by funkcjonowali, dalej by żyli. Natomiast tutaj musimy zrobić w pierwszej kolejności wszystko, żeby ten opór społeczny był jak najmniejszy, żeby jak najwięcej osób jednak chciało skorzystać ze szczepionek, no bo te nakazy, mówię, różnie się sprawdzają w różnych okolicznościach, w różnych miejscach.
Poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Słyszą państwo, że są jednak tematy, w których politycy z różnych partii politycznych, nawet z opcji rządzącej i opozycyjnej, potrafią mówić jednak troszkę podobnie. Jeszcze raz przypomnę, że zarówno Krajowy Plan Odbudowy jest takim elementem, który powinien łączyć, a nie dzielić, i powinniśmy głosować ostatecznie za nim. Jeżeli nawet będziecie mieli, tu mówię do posłów opozycji, jakieś wątpliwości, bo ostatecznie on i tak będzie korzystny dla Polski, nawet jeżeli nie będą przyjęte wszystkie poprawki, które zgłaszaliście. Jeśli chodzi o szczepienia, to ewidentnie, tu zgadzam się z panem posłem Krajewskim, to jest w naszym wspólnym narodowym interesie, aby jak najwięcej osób się zaszczepiło. I tu ewidentnie powinniśmy porzucić spory polityczne i wspólnie namawiać wszystkich. Być może to będzie skuteczniejsze, bo każdy do swoich sympatyków będzie przemawiał do ich rozumu, do ich odpowiedzialności. I w ten sposób osiągniemy wspólny cel, jakim jest zaszczepienie jak największej liczby Polaków, po to, abyśmy uzyskali tę odporność populacyjną, abyśmy mogli wrócić do normalnego życia, aby gospodarka znowu mogła wrócić na normalne tory, a nie być ciągle taką kroplówką z budżetu ratowana. Wydaje się, jest to w naszym wspólnym interesie i mam nadzieję, że uda się doprowadzić do tego, że te 60-70%, 80% może nawet, bo o takich procentach mówią specjaliści, które by pozwoliły na uzyskanie takiej populacyjnej odporności. Na razie wydaje się, że jeszcze przynajmniej w tej chwili nie ma potrzeby wprowadzania obowiązku szczepień. Widać też zresztą, że ta trzecia fala doprowadziła choćby do tego, że wzrosło poparcie i chęć do szczepienia się. Zarejestrowaliśmy przecież znacznie większą liczbę zgłoszeń i tu na razie główną barierą, z którą się borykamy, niestety ciągle jest liczba szczepionek. Mamy jednak nadzieję, że w najbliższych miesiącach ta bariera przestanie istnieć. To dlatego przygotowujemy się logistycznie do zwiększenia liczby punktów szczepień, tak aby każdy chętny mógł zaszczepić się jak najszybciej i aby, tak jak pan premier wspominał, do końca wakacji praktycznie każdy, kto chciałby się zaszczepić, mógł to zrobić.
I jeszcze pytanie do pana posła Krzysztofa Truskolaskiego. Czy no, gdyby trzeba było, to pana ugrupowanie poparłoby wniosek o wprowadzenie obowiązkowych szczepień?
Panie redaktorze, do takiej decyzji naprawdę, jeżeli ona miała dojść do skutku, to jeszcze bardzo, bardzo daleko. Dopiero zaszczepiliśmy dwoma dawkami 2 miliony obywateli, więc jeszcze do tej odporności populacyjnej nam daleko. Zresztą jest wielu chętnych, jak na razie, którzy chcą się zaszczepić. Tak jak pan poseł Pyskowski mówił, 70-80% ludzi chce się po prostu zaszczepić i liczę na to, że te 70-80% społeczeństwa mogło będzie jak najszybciej się zaszczepić. Wiemy, że teraz są szykowane duże dostawy. Liczę na to, że ta logistyka będzie coraz to lepsza, że rząd i samorządy będą szczepić bardzo, ale to bardzo szybko. No i wszyscy, którzy chcą, zaszczepią się po prostu w terminie do tego końca sierpnia. Później zobaczymy. Ja jednak myślę, że jeżeli 70-80% społeczeństwa się zaszczepi, to po zapowiedziach specjalistów, po zapowiedziach epidemiologów, my jako Polska będziemy mieć odporność populacyjną i nie będzie trzeba szczepić wszystkich i to na przymus. Jest wiele osób, które po prostu nie mogą się zaszczepić. Mają jakieś choroby współistniejące.
No to tych zostawmy. Ja mówię o tych, którzy mogą się zaszczepić, a nie chcą.
Na razie, panie redaktorze, nie widzę takiej potrzeby, no bo ci, którzy chcą, jeszcze nie mogą się zaszczepić. Na przykład ja, bo ten mój PESEL jest trochę za młody, więc liczę na to, że już niedługo rząd uruchomi możliwość szczepienia po prostu wszystkich, a wtedy zobaczymy, ile procent naszej populacji się zaszczepi i pewnie wtedy będzie trzeba podejmować decyzję, ale na tą chwilę nie widzę takiej konieczności.
Przypomnę, że naszymi gośćmi są poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski, PSL Stefan Krajewski, Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski. Na zakończenie o sytuacji na Białorusi. Zaostrza się stosunek tamtejszych władz do mniejszości polskiej, do Związku Polaków na Białorusi. Jak wiemy, część działaczy została uwięziona. Pytanie, co zrobić, żeby doprowadzić do ich uwolnienia i no, do poprawienia relacji pomiędzy państwo białoruskie a mniejszość polska. Dariusz Piątkowski.
Widać wyraźnie, że dyktatura Łukaszenki ma poważne problemy z taką akceptacją społeczną. Protesty, które na Białorusi były kilka miesięcy temu, musiały poważnie wstrząsnąć sposobem patrzenia pana Łukaszenki na otaczającą rzeczywistość. Szuka w tej chwili sposobów na to, aby wzmocnić swoją władzę. To wyraźnie z jednej strony skłania go do ściślejszych związków z Rosją i stosowania podobnych metod, jakie stosuje Rosja wobec wszystkich działaczy opozycyjnych. Stąd prześladowania zarówno tych działaczy opozycji białoruskiej, ale i także szukanie swego rodzaju kozłów ofiarnych, żeby pokazać, że część tych wydarzeń przeciwko Łukaszence i jego władzy miała jakąś inspirację z zewnątrz. To stąd próba uderzenia w Polskę, sugerowanie, że Polska inicjowała, wspomagała działania opozycji demokratycznej na Białorusi i stąd między innymi uderzenie w polską mniejszość narodową. Aresztowania działaczy Związku Polaków na Białorusi. Trzeba zresztą też powiedzieć, że nie jest to rzecz nowa, takie represje co jakiś czas niestety, co kilka czy kilkanaście lat pojawiają się w ostrzejszej formie i mamy po raz kolejny do czynienia z taką sytuacją. Tu ewidentnie musi być silniejsza reakcja międzynarodowa, to dlatego między innymi stawiamy ten problem przestrzegania praw mniejszości narodowych na terenie Białorusi na forum Unii Europejskiej i tak naprawdę tylko wspólny nacisk może tutaj przynieść jakieś lepsze efekty.
Ale jak na razie, no, poza potrząsaniem czy apelowaniem o to, żeby zwolnić polskich działaczy, niewiele się odbywa w tej dziedzinie.
Ale przypomnę, że tak naprawdę i w kilku innych sprawach, chociażby w sprawie aneksji Krymu czy Donbasu, także na razie społeczność międzynarodowa pozostaje tak naprawdę bezradna wobec tego, co się w niektórych sytuacjach dzieje. No, mamy do czynienia z taką sytuacją, że albo siłą nacisków dyplomatycznych, różnego rodzaju sankcjami próbuje się zmusić niedemokratyczne władze do zmiany postawy, ale bez zmiany sytuacji wewnętrznej, zmiany nastawienia, zmiany sytuacji gospodarczej, trudno myśleć o powodzeniu takich działań. Być może trzeba jeszcze intensywniej tego typu działania podejmować. Natomiast no, trudno przecież, nie wiem, wypowiadać wojnę w tej chwili Białorusi. My kroki dyplomatyczne dotyczące choćby odwołania ambasadora Białorusi z Polski podjęliśmy podobnie jak niejako w odpowiedzi na podobne kroki, które podjęły władze białoruskie wobec polskich przedstawicieli dyplomatycznych. Przypomnę, że wydalono stamtąd 3 polskich konsuli i w tej chwili polskie konsulaty mają problemy w ogóle z taką obsługą dyplomatyczną, konsularną. Mamy z tym poważny problem i bez wsparcia, silnego wsparcia międzynarodowego tu poważniejszych sukcesów nie osiągniemy. Trzeba kontynuować te działania po prostu.
Krzysztof Truskolaski.
Szanowni Państwo, rzeczywiście reżim Łukaszenki no, chce przestraszyć mniejszość polską, która no, od wielu lat bardzo sprawnie działa na Białorusi. No, widzę niestety, że te działania są coraz bardziej opresyjne, coraz bardziej no, nielegalne. No i uważam, że Unia Europejska, jak i inne gremia międzynarodowe, powinny jak najszybciej nałożyć sankcje na Białoruś. Powinno to nastąpić za zgodą ogólnonarodową. Nie możemy patrzeć na to, że polscy obywatele, mniejszość polska na Białorusi są po prostu prześladowani w 100% ze względów politycznych, tak? Bo te zarzuty, które zostały postawione czy Andrzejowi Poczobutowi, czy pani Angelice Borys, są po prostu absurdalne i nie mają z rzeczywistością nic wspólnego. Ja cieszę się, że tutaj polski rząd i opozycja ponad podziałami politycznymi mówił jednym głosem, że jak najszybciej ta władza dyktatora Łukaszenki powinna się skończyć. Ja wystosowałem nawet interpelację do Ministerstwa Spraw Zagranicznych naszego polskiego MSZ-u, jakie kroki podjął rząd, aby no, uwolnić z aresztu czy panią Angelikę Borys, czy pana Andrzeja Poczobuta, czy innych działaczy polskiej mniejszości. No, mam nadzieję, że te działania będą zdecydowane i mam nadzieję, że uda się uwolnić naszych obywateli z opresyjnego reżimu Aleksandra Łukaszenki. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, jakie kroki podejmie Unia Europejska, ale tutaj, tak jak powiedziałem na początku, no, powinny być to zdecydowane kroki, aby reżim po prostu po pierwsze uwolnił więźniów politycznych, tak, bo to nie tylko Polacy, ale też wielu Białorusinów, którzy walczą o swoją niepodległość, też są w aresztach. No a po drugie, aby uznał wybór pani Cichanouskiej na prezydenta Białorusi, bo jak wiemy, te wybory były sfałszowane i najprawdopodobniej pani Cichanouska te wybory wygrała.
Dziękuję bardzo i na zakończenie Stefan Krajewski.
Tutaj wszystkie partie polityczne, środowiska, myślę, że mówią jednym głosem. Tak, raczej taki głos wybrzmiewa. No, wiemy, że Polacy na Białorusi mają prawo do pielęgnowania polskiej kultury, języka, aktywności społecznej, kulturalnej i to w żaden sposób nie powinno być ograniczane przez władze białoruskie i też to w żaden sposób nie zagraża państwu białoruskiemu. Natomiast no, tutaj przyjęliśmy te stanowiska i w Sejmie, i tutaj chociażby Sejmik Województwa Podlaskiego takie stanowisko przyjął, gdzie też wzywa się i rząd do działania, ale też na forum Unii Europejskiej. No tutaj sankcje przede wszystkim powinny być dotykać Białorusi. Pokazanie, że Białoruś jest czarną owcą Europy i trzeba to wyegzekwować, bo same stanowiska i apele do niczego nie doprowadzą. To też rząd musi zrobić wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo Polakom na Białorusi, podejmować te działania
kropkę
dyplomatyczne.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Kończymy na tym nasz dzisiejszy program. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję. Również proszę zauważyć, że są jednak tematy, w których nawet politycy tak z różnych partii politycznych potrafią mówić jednak podobnym głosem. Widać, że wspólny interes jednak czasami przeważa na szczęście nad podziałami politycznymi.
Dziękuję bardzo. Polskie Stronnictwo Ludowe, Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo. Zdrowia życzę wszystkim.
I Koalicja Obywatelska, Krzysztof Truskolaski.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Kłaniam się również. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.